Mam nadzieję, że mój głos wytrzyma jeszcze. To zaopatrzyłem się tutaj w wodę. Także musicie mi wybaczyć ewentualne chrząkania i takie tam inne efekty dźwiękowe. Czy ktoś wie, jaki temat kazania dzisiaj jest? O, jakieś, tak, słucham. No, coś takiego, tak. Jak zaciemnić Boży plan? Pytamy się teraz, bo można temat podejrzeć na tydzień przed na stronie naszej internetowej, więc jak ktoś chce się przygotować do kazania i sprawdzać, czy kaznodzieja dobrze mówi, to można sobie przeczytać, fragment przestudiować i wtedy człowiek przychodzi przygotowany, ma jakiś grunt już. A z jakiego fragmentu? Z Księgi Joba, tak. Tym razem się nie pomyliłem, bo ostatnio podałem inny fragment niż ten, co był, więc teraz sprawdzam po dwa razy już. Z Księgi Joba, z 38 rozdziału, wiersz 2. Myślę, że większość wie, na czym polegał problem Joba i jak cała ta historia w ogóle się toczyła, tak? W 38 rozdziale Księgi Joba odzywa się Bóg, tak? Bo większa część tej księgi do tego momentu to są rozmowy prowadzone między ludźmi. Bóg się nie odzywa, chociaż jest wielokrotnie wzywany, żeby się odezwał, coś powiedział, ale się nie odzywa. Aż w końcu w 38 rozdziale pierwszy wiersz mówi, że potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł. I mamy ten drugi wiersz. Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? I szczerze mówiąc, to jest jeden z kluczowych wierszy tej księgi. Jeden z kluczowych wierszy tej księgi. Ponieważ on przekazuje nam dwie bardzo, bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to co się dowiadujemy z tego wiersza, to, że w całej tej sytuacji, która jest opisana w tej księdze, Bóg miał jakiś plan. Tak? Bo Bóg mówi tu wyraźnie, odnosząc się do tych okoliczności, któż to... No, i tu to pytanie jest retoryczne, bo wiadomo, że Bóg zwraca się do Joba. Trzeci wiersz mówi dalej już konkretnie, przepasz, tak, jako mąż swoje biodra, mówi ty, to jesteś ty, który zaciemnia mój plan i mówi, że ja mam jakiś plan. W tej całej sytuacji, w tych całych okolicznościach, przez które Job przechodził, Bóg miał plan. I to jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. Ponieważ wszystkie te rozmowy przyjaciół z Jobem i te rozważania Joba tak jakby obracały się dookoła tego, że to wszystko nie ma sensu, po prostu. Oni próbowali dojść jakiegoś sensu w tym wszystkim, co się działo. Tak? Próbowali jakoś to uporządkować. Próbowali jakoś dopasować sobie te fragmenty układanki z życia Joba, z Bożych zasad, z Bożych praw i im się to nie łączyło. Między sobą nie mogli się pogodzić i oni nawet sami mieli wątpliwości, o co tutaj chodzi. Wydaje się, że to był taki totalnie jakiś chaotyczna, absurdalna sytuacja. Tak? Oto Job, który jest nienaganny, fantastyczny człowiek i nagle przechodzi przez takie cierpienia. Po prostu wszystko się na niego zwala. Wszystko, co może dotknąć człowieka, jego dotknęło. I nie widzą w tym żadnego sensu. Tak jakby totalnie przez jakiś zbieg okoliczności, fatalny zbieg okoliczności, zresztą cała ta sytuacja, przez którą Job znalazł się w tym pożałowania godnym stanie, zakrawała na jakiś zbieg okoliczności. Jak ktoś nie pamięta, to niech sobie przeczyta pierwsze rozdziały. Tu jakiś wicher, tak, powiał, zwalił dom, tam jacyś najechali, zabili kogoś, tutaj coś znowu się wydarzyło. Wszystko zbiegi okoliczności. I to spadają na człowieka, który był sprawiedliwy. A jednak w tym wszystkim Bóg tutaj mówi, ja miałem w tym plan. Ja mam plan. I to jest fundamentalne stwierdzenie, słuchajcie, bo to się odnosi nie tylko do Joba, tak naprawdę do życia każdego z was. Tak? W jakiejkolwiek sytuacji byście się znaleźli, jakkolwiek bez sensu ona by się wam wydawała, jakkolwiek absurdalna by się mogła wydawać wam czy ludziom dookoła, Bóg ma plan. Bóg zawsze ma jakiś plan. Bóg nigdy nie jest niczym zaskoczony. Bóg nigdy nie robi nic tak na szybko, żeby zareagować na sytuację, która go przerosła. Bóg zawsze ma plan. I to jest bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. Cokolwiek cię spotyka, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, Bóg ma dla tej sytuacji w twoim życiu, dla tych okoliczności w twoim życiu, jakiś plan. I drugą ważną rzeczą, którą się dowiadujemy z tego krótkiego wiersza, to, że przez nasze działania, przez nasze słowa wręcz tylko, możemy ten Boży plan zaciemnić. To słowo zaciemnić nie jest żadnym skomplikowanym słowem. Ono występuje w różnych formach, w wielu miejscach w Starym Testamencie. Ono oznacza po prostu zaciemnić albo zasłonić. Często oznacza, jest używane odnośnie zasłonięcia jakiegoś blasku. Tak? Blasku słonecznego, blasku Bożej chwały na przykład. Czyli coś, co świeci, coś, co powinno być widoczne albo naturalnie byłoby widoczne, jest przesłonięte w jakiś sposób. Czyli ten wiersz mówi, że Bóg ma plan i ten plan powinien coś pokazać. Ten plan powinien coś uwidocznić. A my przez nasze działanie w jakiś sposób sprawiamy, że to, co powinno być widoczne, widocznym nie jest. Tak? Coś, co powinno ludziom pokazać coś, nie jest pokazywane ludziom. I teraz mamy ważne pytania. Tak? Chcemy się dowiedzieć, ponieważ to wszystko, co jest w Bożym Słowie, możemy w taki czy w inny sposób odnieść do naszego życia. To, co Bóg zdecydował się tu zawrzeć, zdecydował się zawrzeć dla nas. Bóg powiedział dużo więcej rzeczy niż to, co jest zapisane. Bóg objawił dużo więcej rzeczy niż to, co jest tu zapisane. Ale dla jakiegoś powodu wybrał to, co zapisał, żeby dla nas to było jakąś nauką, tak? Żeby dla nas to była jakaś pomoc, jakieś zasady. Więc z tego fragmentu, z całej tej księgi Joba też jest dla nas jakaś nauka. I ponieważ ten wiersz jest bardzo ważny, to mamy pytania, na które byśmy chcieli znaleźć odpowiedź, które nam pomogą zastosować to dla naszego życia. Więc po pierwsze, skoro Bóg miał plan, to jaki był Boży plan? W tym momencie, w tej sytuacji, w której znalazł się Job, jaki był Boży plan? Po drugie, co Job takiego robił, co takiego mówił, że to zaciemniało ten Boży plan? No i po trzecie, w jaki sposób możemy to odnieść praktycznie do naszego życia? Innymi słowy, skoro wiemy, że Bóg ma zawsze plan, skoro wiemy, że Bóg w naszym życiu też ma jakiś plan, to czego mamy nie robić, żeby tego Bożego planu nie zaciemniać? Albo jak mamy postępować, żeby ten Boży plan świecił tak, jak świecić powinien? No dobrze, to w takim razie zacznijmy od początku. Jaki Bóg miał plan w przypadku tej sytuacji, w której postawił Joba? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musimy otworzyć początek tej księgi. Nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić nad całym tym wstępem, ale Bóg dość wyraźnie pokazuje nam, jaki on miał plan. Mamy ten przywilej, że mamy to wszystko napisane, czarno na białym, czytamy i wiemy, jaki był Boży plan. W pierwszym rozdziale przeczytajmy od 6 wiersza. Pierwszy rozdział od 6 wiersza. Mamy scenę przed Bożą obecnością, w niebie. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z całym jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan z przedoblicza Pana. I dalej w drugim rozdziale od pierwszego wiersza czytamy podobne słowa. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I tutaj w tych dwóch fragmentach widzimy wyraźnie, jaki był Boży plan. Boży plan, mówiąc tak najprościej, polegał na tym, że Bóg chciał się pochwalić swoim sługom. Tak? No, okazało się to bardzo bolesne dla tego sługi, ale taka jest prawda. Widzimy, że to Bóg sprowokował całą tą sytuację. To, co ja wiele razy przy różnych okazjach podkreślałem, odnosząc się do Księgi Joba. Tak, szatan spowodował te wszystkie nieszczęścia, które Joba bezpośrednio dotknęły. Ale tym, który był tak naprawdę odpowiedzialny za tą sytuację, był nikt inny, jak tylko Bóg. Szatan by w ogóle się nie wychylał prawdopodobnie z Jobem. To Bóg, można powiedzieć, podpuścił szatana, żeby szatan zawziął się na Joba. To Bóg sprowokował całą tą sytuację. To Bóg zwrócił uwagę szatana na Joba. Jest to dla nas totalnie niezrozumiałe, tak? Tak, na taki ludzki, jakby to powiedzieć, miłosierny nasze spojrzenie. Ale jeśli chodzi o spojrzenie z Bożej strony, ma to sens, bo Bóg miał plan i chciał pochwalić się swoim sługom. Chciał pokazać, że Job, Boży sługa, naprawdę Boga miłuje, że naprawdę uznaje Boga za Boga, że nie jest tylko posłuszny Bogu, że nie jest tylko miły dla Boga, bo Bóg otacza go wszelkimi błogosławieństwami. Chciał pokazać, że Job jako Boży sługa naprawdę ma serce nakierowane na Boga. Nie tylko z powodu tego, czym Bóg go otacza. Innymi słowy, Bóg oczekiwał, że w rezultacie tego całego zamieszania Job powie, czy to słowami, czy przez swoją postawę, mniej więcej coś takiego. Ty, Boże, jesteś godzien tego, żeby przejść nawet coś takiego dla Ciebie. Tego Bóg oczekiwał od Joba. Taki był plan, że Job powie, Ty, Boże, jesteś tego wszystkiego godzien. Tak jak byłeś godzien tego, żeby trwać przy Tobie, kiedy dawałeś mi dobre rzeczy, tak jesteś godzien tego, żeby trwać przy Tobie, kiedy dajesz mi trudne rzeczy, bolesne rzeczy. Ty, Boże, jesteś godzien tego, żeby trwać przy Tobie w każdej sytuacji. Żeby stawiać Cię w centrum mojego życia w każdej sytuacji. I wtedy Boży plan byłby w pełni zrealizowany. Bo szatan nie miałby żadnych argumentów. Zobaczyłby, że rzeczywiście Job, udręczony do granic wytrzymałości, nadal trwa przy Bogu. Nadal Bogu nie złorzeczy. Tak jak zapowiadał to szatan. Tak? że czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Taka była sugestia szatana, a Bóg miał szatanowi pokazać, że nie. On jest takim Bogiem, który jest godzien tego, aby mu służyć w każdych okolicznościach. I Bóg nie zmuszał Joba do tego. Szatan miał wolną rękę, mógł udręczyć Joba wszelkimi możliwymi problemami. Job ze swojej woli miał możliwość wyboru, czy trwać przy Bogu, czy złorzeczyć Bogu w świetle tych bardzo, bardzo trudnych sytuacji w swoim życiu. Więc taki był Boży plan. Bóg chciał pochwalić się swoim sługom i oczekiwał, że odbierze sobie chwałę z tego, jak Job, z postawy Joba. No to teraz w jaki sposób Job zaciemniał ten Boży plan? Zanim przejdziemy konkretnie do odpowiedzi na to pytanie, to musimy parę rzeczy zauważyć. Po pierwsze, czy Job miał jakieś pojęcie odnośnie Bożego planu? Szczegółów Bożego planu? Z tego, co wiemy, to nie. Nawet większa część wypowiedzi Joba sprowadza się do pytania: Boże, dlaczego? Tak? Czyli Job nie miał żadnego pojęcia. My o tym wiemy, bo my czytamy, znamy tą scenę tam w niebie. Job nie miał o niej pojęcia. Job nie znał szczegółów swojego Bożego planu dla siebie. I to nam pokazuje pewną ważną prawdę, że my nie musimy znać szczegółów Bożego planu dla naszego życia. Wiecie, my byśmy chcieli czasami, żeby Bóg nam w szczegółach powiedział, co, kiedy, jak będzie w moim życiu. Ale Bóg mówi, ty nie musisz tego znać. Szczerze mówiąc, nie wiemy, czy Job kiedykolwiek w swoim życiu się dowiedział o tym, co się działo za kulisami całej tej sytuacji jego. Oczywiście dobrze jest, jeżeli mamy świadomość, że jest Bóg, że jest szatan, że toczy się tamta walka duchowa, w którą my jesteśmy zaangażowani. Tego powinniśmy być świadomi. Ale szczegółów Bożego planu co do naszego życia my nie musimy znać. Nie musimy znać szczegółów tego, co się dzieje tam w duchowych sferach. Są rzeczy, których Bóg nie musi nam mówić, a jednak oczekuje, żebyśmy my jego plan realizowali. Po drugie, to co jest ważne, wiemy, że we wszystkim, co Job mówił o Bogu, Job mówił słusznie. O tym świadczy sam Bóg, który w 42 rozdziale mówi, że Job mówił o mnie prawdę. Ci przyjaciele, którzy przyszli pocieszać Joba, no oni nie mówili o Bogu prawdy do końca. Tak? Oni się motali od samego początku i Bóg wyraźnie im to wytknął, że wy nie mówiliście o mnie prawdy. Ale podkreśla Bóg, że Job mówił prawdę o Bogu. Wszystko, co Job mówił o Bogu, było prawdą. I to jest też ważna nauka, że możesz bardzo dobrze znać się na Bożych sprawach. Możesz dobrze wiedzieć, co mówi Biblia. Możesz mieć dobre poznanie Bożego prawa. A mimo wszystko możesz przez swoje zachowanie zaciemniać Boży plan. Możesz dobrze mówić o Bogu, a mimo to zaciemniać Boży plan. Wiedza na temat Boga nie jest jeszcze gwarancją tego, że Boży plan w twoim życiu będzie świecił tak, jak powinien świecić. Także nie musisz znać Bożego planu i to, że wiesz o Bogu dużo i że mówisz prawdę na temat Jego słowa, to nie jest jeszcze gwarancja tego, że nie zaciemniasz Bożego planu. No i w końcu widzimy, że Job zaczął całkiem nieźle w tym swoim doświadczeniu. Na przykład po tych pierwszych udrękach, którymi go dotknął szatan, w pierwszym rozdziale, w 20 wierszu czytamy, że Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I po tym drugim akcie terroru ze strony szatana było podobnie. W 9 wierszu 2 rozdziału czytamy: I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz jak kobiety nierozumne. Dobrze przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Czyli rzeczywiście jego podejście było właściwe. I Boży plan się powiódł tak naprawdę. Job powiedział, mimo tego wszystkiego, co mnie spotyka, mimo tego doświadczenia, Ty, Boże, jesteś godzien tego, żeby przy Tobie trwać. Tak jak dawałeś dobro, tak i przyjmuję to, co jest złe. Wszystko w swoim czasie dla Twojej chwały. Wiem, że jesteś godzien tego, żeby dla Ciebie przez to przejść. Ale później zaczęło się coś zmieniać w nastawieniu Joba. I zaczęło się zmieniać coraz bardziej, jak czytamy te fragmenty. I to jest właśnie to, co sprawiło, że Bóg musiał w końcu tak dość ostro powiedzieć Jobowi, że ty zaciemniasz mój plan. Prawdę o mnie mówisz, ale zaciemniasz mój plan. I widzimy, że zaczęło to się od trzeciego rozdziału tak naprawdę. I problem polegał na tym, że Job w tych swoich wypowiedziach zaczął coraz bardziej mówić o kim? O kim mówi Job? Czy na pewno o Bogu? O sobie. On mówił o Bogu też, tak, ale jego akcent zaczyna przesuwać się coraz bardziej, akcent w jego wypowiedziach, na siebie. Zaczyna mówić coraz bardziej o sobie. I znowu nie mówi złych rzeczy, tak? Job w tym, co mówił, nie zgrzeszył. Mówił prawdę. Ale zaczął przesuwać akcent w swoich wypowiedziach. W trzecim rozdziale czytamy pierwsze trzy wiersze. Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego narodzenia. Job odezwał się i rzekł, bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. I potem cały ten rozdział praktycznie Job mówi, po co ja się narodziłem? Mówi, nie powinienem w ogóle się narodzić. Dalej. Mamy 6-7 rozdział, tak? No bo one, te wypowiedzi Joba są przeplatane tymi, powiedzmy sobie, najpierw pocieszeniami, a potem napomnieniami, potem w końcu wyrzutami i oskarżeniami ze strony tych przyjaciół. Ale Job co raz to wraca do tych swoich wypowiedzi. W 6 rozdziale z kolei zobaczmy pierwsze 3 wiersze. Job zaś odpowiedział i rzekł, o gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie, to byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa, gdyż strzały wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad. Strach przed Bogiem ogarnia mnie. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę? I tak dalej. I zaczyna rozważać, mówi, ja cierpię, tak? Ja przechodzę przez wielkie udręki. Nie widzę powodu tych udręk, ale jestem na skraju wytrzymałości. Po prostu nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Nie wiem, czy to wytrzymam. Dalej, w 9 rozdziale Job zaczyna mówić o tym, że nie może dochodzić swojej sprawiedliwości. Tak? Nie może się bronić. Na przykład od 32 wiersza w 9 rozdziale. Bo on nie jest, o Bogu mówi, nie jest człowiekiem jak ja, żeby mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Pierwsze wiersze tego rozdziału. Job odpowiedział mówiąc, doprawdy wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Job mówi, chcę dojść sprawiedliwości, ale nie mogę. Ja nie mogę rozmawiać z Bogiem. Tak, dalej, w 12, od 12 do 14 rozdziału w zasadzie mamy następną Bożą wypowiedź. W 13 rozdziale od 14 wiersza. Swoje ciało wezmę w swoje zęby, a swoje życie złożę w swoje dłonie. Tak czy owak, on mnie zabije. Już nie mam nadziei. Jednak swoje sprawy będę przed nim bronił. Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed nim. Słuchajcie więc uważnie mojej mowy, a przyjmijcie w uszy, co powiem. Oto ja wszcząłem sprawę, wiem, że będę uniewinniony. I zaczyna coraz bardziej mówić o tym, że on jest sprawiedliwy. Mówi, będę bronił mojej sprawiedliwości. Będę twardo stał przy tym, że jestem niewinny. Chcę rozmawiać z Bogiem. I mamy dużo kolejnych wierszy. Nie będę teraz czytał tutaj, ale w każdej z tej wypowiedzi Joba zaczyna to wszystko coraz bardziej obracać się dookoła jego osoby. Ja jestem niewinny. Ja chcę siebie bronić. Bezbożni mają lepiej niż ja. Ci inni, którzy źle robili, oni im się powodzi, a mi nie. Tak? Miałem takie coś, teraz miałem powodzenie, miałem chwałę, miałem poważanie u ludzi, teraz nie ma. I tak, tam wszędzie się pojawiają wstawki odnośnie Boga. Bóg przyznaje, macie rację, Bóg jest wszechmocny, On jest sprawiedliwy, On jest dobry, On jest i tak dalej, ale ja. Coraz bardziej, jak ten czas upływa, Job domaga się tego, żeby móc z Bogiem porozmawiać, żeby móc bronić swojej sprawiedliwości, żeby się dowiedzieć, dlaczego mnie to spotkało. I te wszystkie wypowiedzi coraz bardziej zaczynają krążyć dookoła tego jobowego ja. Mówi, ja jestem sprawiedliwy, ja mam rację, ja chcę się dowiedzieć dlaczego. Ja żądam zadośćuczynienia. Ja chcę się bronić przed Bogiem. Ja. I na tym tak naprawdę polegało to, że Job zaciemniał Boży plan. Bo według Bożego planu, to na kim miało się koncentrować w tej sytuacji cała sprawa? Kto miał być w centrum tego wszystkiego? Bóg! Bóg miał być w centrum. A Job zaczął przesuwać akcent na siebie. Job zaczął podkreślać swoją sytuację, swoje cierpienia, swoje problemy. Akcent i ciężar całej sytuacji przeniósł na swoją osobę. No i tak, można powiedzieć, no łatwo ci mówić, tak? Jak on przechodził przez coś takiego, to nie dziwne, że mówił o sobie. Skoro cierpiał, wszystko stracił, nie miał żadnej nadziei na to, że coś mu się poprawi, bo on nadziei nie miał. Wszystko stracił, wszystkich stracił, więc po ludzku mówiąc, był usprawiedliwiony w tym, że koncentrował się na sobie i po prostu było ja. Ale cóż, był Bożym sługą, był nienaganny, był bogobojny i Bóg uznał, że w tej sytuacji on to zniesie. Wiemy z Biblii, że Bóg daje każdemu taką ilość doświadczenia, z którą wie, że przy Bożej pomocy każdy człowiek, każde Boże dziecko, każdy Boży sługa sobie poradzi. Bóg nigdy nie przeciąży swojego sługę. Bóg nigdy nie da więcej swojemu słudze, niż on jest w stanie znieść. Więc Jobowi przypadł taki udział. Poza tym, skoro uważamy, że on miał ciężko i zniósł to jednak, to tym bardziej dla nas to nie powinna być wymówka, kiedy my nie przechodzimy przez takie cierpienia jak Job. Różne możemy mieć problemy w życiu, ale ja przynajmniej osobiście nie znam człowieka wierzącego, który byłby w takiej sytuacji. Który by praktycznie w mgnieniu oka stracił wszystko. Cały dobytek, całą rodzinę i całe zdrowie. Bo Job stracił wszystko. A jednak wytrzymał, dzięki Bożej pomocy. Więc skoro on wytrzymał, to tak samo i dla nas nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy my nie wytrzymywali, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. Także to, czy on był w trudnej sytuacji, czy nie był, nie ma tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Bóg wiedział, że on jest w stanie to przejść i przeprowadził go przez to. To nie była kwestia. I to nie był problem tak naprawdę. Bo Job wytrzymał to cierpienie. On się nie zaparł Boga. On nie zaczął Bogu złorzeczyć. On nie powiedział: Boże, dość. Nie znam Cię. No, koniec z nami. Nie. On cały czas trwał przy Bogu. Wiernie trwał przy Bogu. Przeszedł przez te cierpienia. Niestety zaczął zaciemniać Boży plan. Zamiast mówić o tym, jak łaskawym, jak dobrym, jak miłosiernym jest Bóg, chociaż działa w niezrozumiały sposób, zaczął koncentrować się na sobie. Dobrą przeciwwagą, czy jakby takim pozytywnym przeciwieństwem do postawy Joba jest postawa Jeremiasza w Księdze Trenów. Chciałbym, żebyście otworzyli jeszcze na chwilę to miejsce. Księga Trenów to jest taka krótka księga za księgą Jeremiasza. Jeremiasza dość łatwo znaleźć, bo nie krótka jest to księga, a Treny są tuż za. I Księga Trenów opisuje sytuację, w której był Jeremiasz w czasie oblężenia Jerozolimy. I to była straszna sytuacja. Jak się czyta Księgę Trenów, ona jest krótka, jest bardzo intensywna. Cała ta księga to jest poezja. Jest pisana niesamowicie poetyckim stylem. W naszym polskim języku nie widzimy tego tak bardzo, ale w języku hebrajskim widać, to jest niesłychane dzieło literatury, tak, hebrajskiej, jak ta księga jest zorganizowana. I w centrum tej księgi mamy trzeci rozdział i w trzecim rozdziale od 15 wiersza mówi Jeremiasz. Jeremiasz też przechodził przez wielkie cierpienia. Trudno ich porównywać z cierpieniami Joba, bo to był zupełnie inny charakter cierpień, ale też przechodził przez wielkie cierpienia, wielkie problemy. I Jeremiasz mówi tak, od 15 wiersza 3 rozdziału. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem, starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. I doszedł do tego wniosku, tak? Przechodził przez cierpienia, ale mówi, koncentrowanie się na mnie nic nie pomoże. Tak? To będzie mnie tylko zatruwać. Więc od 21 wiersza mówi, ja raczej będę myślał o tym. I mówi, to biorę sobie do serca, w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana, dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości, niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada, niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja, niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca zniewagą. Tu mamy kontrast, tak, do tego, co czynił Job. Jeremiasz mówi, ja przechodzę przez te wszystkie cierpienia, ale koncentruję się na Panu. On jest godzien tego, żeby przez to wszystko przejść. Co ja mogę zrobić? Skoro nie mam już możliwości, będę siedział, będę milczał, będę czekał, aż Pan da wybawienie. Job poszedł w drugą stronę. I coraz głośniej, coraz bardziej, coraz energiczniej zaczął podkreślać swoją sprawiedliwość, swoją osobę. I dlatego podczas gdy Boży plan był taki, żeby Job wskazał na Boga, że nawet w takiej sytuacji Ty, Boże, jesteś godzien tego, żeby Tobie zaufać. Nawet w takiej sytuacji Ty jesteś godzien tego, żeby zacisnąć zęby i przejść przez tą sytuację, nie mówiąc o Tobie nic złego. Job zaczął mówić tak naprawdę zupełnie co innego. Zaczął mówić, Boże, ja nie jestem godzien tego, żeby przez to przechodzić. Ja nie zasłużyłem na to, żeby przez coś takiego przechodzić. Ja nie powinienem przez coś takiego przechodzić. I to było zupełnie pójście w drugą stronę. Zupełnie pójście w drugą stronę i dlatego Bóg musiał w końcu zainterweniować. I wiemy, że Job zrozumiał swój błąd, że Bóg go wyleczył z tego podejścia, że Bóg też czegoś Joba nauczył. Czego i jak, to już jest temat na kolejne nasze spotkanie, bo tak naprawdę bardzo ciekawie jest zobaczyć, w jaki sposób Bóg podszedł do Joba, w jaki sposób Bóg nastawił go na właściwe tory. Ale to, co z tej historii, to, co z tych fragmentów, które dzisiaj żeśmy przeczytali, z tego drugiego wiersza jest ważne dla nas do zapamiętania, to to, że zawsze, kiedy przesuwamy w życiu akcent z Boga na siebie, będziemy zaciemniać Boży plan. Chociaż jesteśmy takim pyłem, taką nędzną istotą, różne określenia w ostatnich czasach tu padały, to mamy niesamowite właściwości, żeby zaciemnić Boży plan, żeby zakryć Bożą chwałę. Bóg stawia cię w różnych okolicznościach w życiu, w różnych sytuacjach, przeprowadza przez różne momenty. Czasami to są dobre momenty, czasami to są złe momenty. I jedne i drugie niosą za sobą konkretne, określone pokusy. I jedne i drugie niosą ze sobą niebezpieczeństwa. I w jednych i w drugich Bóg ma dla ciebie jakiś plan. Bóg miał plan dla Joba, kiedy mu błogosławił i miał plan dla Joba, kiedy pozwolił szatanowi zmiażdżyć praktycznie jego życie. Bóg zawsze miał jakiś plan dla Joba. I oczekiwał, że Job swoją postawą będzie pozwalał, żeby ten Boży plan błyszczał, żeby przynosił Bogu chwałę, żeby Bóg był uwielbiony przez to, w jaki sposób Job przechodzi przez te doświadczenia. I o ile w przypadku tych bogactw Job sobie nieźle radził, czytamy, że on zawsze zwracał uwagę na Boga, tak? Że oddawał Bogu chwałę. Nie był dumny, nie był pyszny z tego, co miał. O tyle w przypadku tych cierpień zaczął skręcać w drugą stronę. I Bóg musiał powiedzieć Jobie, przestań zaciemniać mój plan. Przestań zasłaniać blask mojej chwały. Więc przez cokolwiek przechodzisz w życiu, jakiekolwiek masz sytuację, pamiętaj, koncentruj się na Bogu, nie na sobie. Bóg musi być w centrum, nie ty. Boża dobroć, Boża chwała, Boże miłosierdzie, Boża sprawiedliwość. To wszystko powinno być w naszym życiu podkreślane. I jest to, tak jak Jeremiasz pisze w Trenach, niesamowitą odtrutką na takie koncentrowanie się na sobie. Koncentrowanie się człowieka na sobie zawsze będzie swego rodzaju trucizną. Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie sami siebie uleczyć, my nie jesteśmy w stanie sami siebie naprawić, my nie jesteśmy w stanie sami poprawić swojego życia. Więc jak zaczynamy sami na sobie się koncentrować, to sytuacja będzie zawsze tylko coraz gorsza. Bo w nas nie ma ratunku dla nas samych. Ratunek jest tylko w Bogu. Więc kiedy koncentrujemy się na Bogu, realizujemy Jego plan, podkreślamy Jego chwałę i odtruwamy siebie jednocześnie. A to, co najważniejsze, to to, że właśnie przynosimy Bogu chwałę. Tak, bo On tego przede wszystkim oczekuje z naszego życia. Więc nie przesuwaj akcentu na siebie. Nie podkreślaj swojego stanowiska. Job nie musiał tego robić. Bóg doskonale wiedział, jaki jest Job. Job nie musiał Bogu powiedzieć, Boże, ja jestem sprawiedliwy. Przecież ja jestem sprawiedliwy. Przecież ja jestem sprawiedliwy. Stańmy, Boże. Przecież wiesz, że jak staniemy, to Ty przyznasz, że ja jestem sprawiedliwy. My wiemy, że Bóg wiedział, że On jest sprawiedliwy. Nie musiał tego Bogu przypominać. Nie musisz Bogu przypominać, kim Ty jesteś. Job nie musiał Bogu przypominać też o swoich cierpieniach. Bóg doskonale wiedział, co szatan ściągnął na Joba. Nie musisz Bogu przypominać o swoich cierpieniach, o swoich problemach. To nie znaczy, że mamy nie przychodzić do Boga z prośbą w trudnych sytuacjach, z prośbą o ratunek. To jest zupełnie co innego. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego z prośbami o ratunek. Chce, żebyśmy przychodzili do Niego z wołaniem o pomoc. Większa część psalmów to jest wołanie do Boga o pomoc. Boże, widzisz moją udrękę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie koncentrować się na tym. Nawet jeżeli mówimy o swojej udręce, o swoich problemach, to przyjść do Boga z tymi problemami. Nie mówić sobie, powtarzać. Ja jestem sprawiedliwy, ja mam problemy, ja już tego nie znoszę, ja nie dam rady. Nie zniosę, ja nie dam rady. Jeśli już tak masz o tym mówić, powiedz o tym Bogu, który jest sprawiedliwy, który to wie. I dodaj to. Boże, ja już nie mogę, ale Ty, Boże, o tym wiesz. Przecież Ty to sprowokowałeś. Ty mnie postawiłeś w takiej sytuacji. Ty jesteś sprawiedliwy. Ty mnie tyle razy ratowałeś. Ty obiecałeś to w swoim słowie. Ty jesteś wszechmocnym Bogiem. Ty jesteś tym, który ma plan dla mojego życia. Ty dla jakiegoś powodu mnie wpakowałeś w tą sytuację. Ty wiesz, jaki jest rezultat tego. Ty, Boże. Zamiast ja. I wtedy podkreślamy Boży plan. Wtedy podnosimy Boga w naszym życiu i w oczach ludzi, którzy są dookoła nas. Nie bądźmy tymi, którzy nierozumnymi słowami czy nierozumną postawą zaciemniają Boży plan. Amen. Powstańmy i będziemy mieli